Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Niedziela palmowa męki pańskiej, rok C. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Posłani poszli i zastali tak, jak im powiedział. Kiedy odwiązywali ośle, jego właściciele zapytali ich: dlaczego odwiązujecie to ośle? Oni odpowiedzieli: bo Pan go potrzebuje. Z księgi Izajasza. Pan stał się moim wspomożycielem. Dlatego nie odwróciłem się, ale z twarzy mojej zrobiłem jakby nieugiętą skałę. Z psalmu 22. Nadzieje swe związał z Panem. Niech go teraz wybawi. Niech go ocali, bo przecież upodobał go sobie. Z listu świętego Pawła do Filipian. Bóg go wywyższył i dał mu imię, imię nad wszelkie imię. Z Ewangelii według świętego Łukasza. My słusznie, bo otrzymaliśmy, co godne naszych czynów, a on niczego niewłaściwego nie zrobił. I jeszcze mówił: Jezusie, wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do swojego królestwa. Odpowiedział mu: o tak, oświadczam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Siostry i bracia, rozpoczynamy najważniejszy czas w całym roku liturgicznym. Dzisiejsza Eucharystia jest początkiem wielkiego, największego, najważniejszego tygodnia, w którym uświadamiamy sobie cały fundament chrześcijaństwa. I dlatego właśnie liturgia zachęca nas, byśmy w ciut skondensowany sposób przypomnieli sobie to, co jest najważniejszą tajemnicą naszej wiary. Moment odkupienia. Byśmy z odwagą spojrzeli na krzyż. Owszem, on jeszcze jest zasłonięty, ale oczami wyobraźni, słuchając dzisiejszego opisu męki Chrystusa, możemy stanąć na wzgórzu Golgoty i uwierzyć jeszcze raz, że to wszystko dla nas, że nie możemy być tam widzami, ale że właśnie tam, teraz rozgrywa się, waży się na szali nasze zbawienie. Dlatego właśnie dzisiejszą liturgię otwiera moment uroczystego wejścia Chrystusa do Jerozolimy. Jezus wysyła dwóch ze swoich uczniów, aby weszli do najbliższej wsi, znajdą tam małego osiołka, mają go odwiązać i przyprowadzić. A gdyby ktokolwiek zapytał, dlaczego to robią, mają odpowiedzieć krótko: Pan go potrzebuje. Tak rzeczywiście się stało. Właściciele osiołka zadali konkretne pytanie: co wy robicie? Dlaczego? Odpowiedź: Pan go potrzebuje. Myślę, że dobrze jest usłyszeć dzisiaj właśnie to zdanie w kontekście tego wszystkiego, do czego jesteśmy zachęceni przez Boga. W kontekście tych wszystkich myśli, natchnień, które pojawiają się w naszym sercu, w naszej głowie, a o których czasami myślimy: to niemożliwe, to nie ma sensu. Chyba nie o to chodzi. Przecież ja się do tego nie nadaję. Pan go potrzebuje. Pan nas potrzebuje. Nie dlatego, że bez nas stałby się jakoś bezradny, że możemy mu pomóc, bo zdaje się nasz Pan nie ogarniać tej rzeczywistości, w której my żyjemy. Bo musimy mu ją wytłumaczyć, musimy go przekonać. Nie. Pomimo tego, że takie myślenie jest w ostatnich latach bardzo popularne. Jakobyśmy mogli i mieli obowiązek zmusić Boga albo namówić Go do tego, by nam pobłogosławił, by okazał miłosierdzie, bo bez tego to się nie wydarzy. Bo bez naszej prośby, bez naszych akcji proponowanych przez rozmaite wspólnoty, grupy modlitewne, jakieś ruchy we wspólnocie Kościoła, Bóg sam, przepraszam za trywializm, nie wpadnie na pomysł, by nas uratować. Nie, to nie tak. To On nas mobilizuje, to On nas uruchamia, to On nam pokazuje, że zaproszenie do współdziałania w ważnych dla całej historii zbawienia, dla nas, dla naszego zbawienia sprawach i rzeczach jest tak bardzo potrzebne. On nie jest bezradny. On naprawdę lepiej orientuje się w tym świecie niż my, ale uczy nas pokory i zaufania, pokazując swoją pokorę i zaufanie wobec nas. Jest to niezwykłe działanie Boga i pewnie wielu z nas wcale by nam to do głowy nie przyszło, by tak się właśnie zachować. Pan go potrzebuje, Pan nas potrzebuje. Co sobie myślał ten osioł, kiedy ludzie rozściełali przed nim na drodze swoje płaszcze, gałęzie oliwne, kiedy wielki tłum uczniów zaczął głośno i radośnie wielbić Boga. Nie chodziło o osiołka, chodziło o Jezusa. I owszem, nasz Pan i Bóg w innym miejscu powie, kiedy zrobicie wszystko, co do was należało, to mówcie, jesteśmy niewolnikami niekoniecznymi. I nie po to, żeby się upokorzyć, żeby jakoś zdeprecjonować swoją pracę, żeby powiedzieć, nie, to przecież nie ja. Tu chodzi o stanięcie w prawdzie. Jestem biedaczkiem, jestem grzesznikiem, jestem prochem i pyłem. Jak powie święty Franciszek z Asyżu, ja to grzech, ja to nic. A Bóg mówi do mnie, Bóg Wszechmogący, mówi też do ciebie, siostro i bracie, potrzebuję ciebie, chcę cię kochać. Jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Nie wyobrażam sobie świata i nieba bez ciebie. To bardzo ważne słowo, które ma nas poprowadzić przez kolejne teksty dzisiejszej liturgii. A drugim słowem, które dotrze do naszych uszu, jest fragment 50 rozdziału proroctwa Izajasza. Ta pieśń sługi Pana. Sługa Boży ma doświadczenie obdarowania przez Pana językiem, który jest biegły, językiem ucznia, aby w odpowiedniej porze, gdy będzie trzeba, umieć wygłosić słowo. Co więcej, sługa ma świadomość daru ucha ucznia, umiejętności słuchania, usłyszenia tego, co mówi Pan. Bo Słowo Boga, nauczanie Boże, otwiera mu uszy. I on jako uczeń nie chce się opierać, nie wymawia się. Mimo, że wiąże się to z konkretnym doświadczeniem trudności, prześladowania, bo sam wyraźnie zaznaczy, grzbiet mój wystawiłem na baty, moje policzki na uderzenia. Nie odwróciłem swej twarzy od zniewagi oplucia. Dlaczego potrafi to zrobić? Bo to nie jest cierpiętnictwo. To nie jest czasami spotykane wśród ludzi Kościoła. A wystawię się i mogą ze mną robić, co chcą. Jestem wierzący, więc niech mnie teraz wszyscy prześladują. Nie. Sługa Boży mówi konkretnie, Pan stał się moim wspomożycielem, dlatego nie odwróciłem się, ale z twarzy swojej zrobiłem jakby nieugiętą skałę. Wiem, że nie doznam zawodu, bo świadomość swojej godności sługa buduje nie na tym, jak traktują go inni. On nie szuka i nie oczekuje dowartościowania ze strony tych, którzy żyją obok niego. On wie, że źródłem jego godności jest miłość Boga, jest bliskość Boga, jest wierność Boga. Ten, który mnie usprawiedliwia, jest blisko mnie. To jest Bóg, który ratuje, to jest Bóg, który zbawia. Owszem, dziś często pojawiają się pytania, gdzie jest Bóg? Mówiłem o tym i przed tygodniem, i 2 tygodnie temu. Tak, rodzą się w nas takie pytania. Kołacze w nas wołanie, gdzie jesteś? A proroctwo Izajasza odpowiada: On jest blisko. On jest blisko mnie. Nie zostawił, nie opuścił, nie odszedł, nie zapomniał, nie wyrzekł się, nie zrezygnował, nie odwrócił się, nie przestał kochać. Jest. Jest tutaj, jest teraz, jest dla mnie. Myślę, że ta dzisiejsza liturgia, to słowo i to wszystko, co się wokół nas dzieje, może być dla wielu z nas bardzo konkretną próbą wiary. I dobrze, że słuchamy tego słowa też we wspólnocie Kościoła, bo możemy zaczerpnąć z tego skarbca, który jest w Kościele. Możemy uchwycić się wiary naszych sióstr i braci. Możemy być dla nich oparciem. Wydaje się, że do tego prowokuje nas także psalm 22, którego fragmenty będziemy słyszeć jako komentarz do pierwszego czytania. Psalm mesjański. Autor tego psalmu pewnie nie spodziewał się, że kilkaset lat później ukrzyżowany Jezus będzie wypowiadał ten psalm, a ci, którzy staną pod krzyżem, zobaczą na własne oczy, że Słowo Boże wypełnia się właśnie w tym ukrzyżowanym i odrzuconym. I nawet kiedy oni będą cytować 9 werset, nadzieję swe związał z Panem, niech go teraz wybawi, niech go ocali, bo przecież upodobał go sobie, to Chrystus pokaże swoim oddaniem Ojcu, że również i to słowo jest prawdziwe i ostatecznie zostanie wybawiony. Ocalony będzie, bo jest umiłowanym synem Ojca. Uczeni w piśmie, faryzeusze, pewnie też wielu z Wysokiej Rady, którzy znaleźli się wtedy na Golgocie, żeby sprawdzić, żeby przekonać się, że ten zwodziciel i wichrzyciel zostanie wreszcie zabity, kiedy usłyszeli pierwsze słowa tego psalmu i kiedy zobaczyli, kiedy patrzyli na tego, który został przebity przez nich i kiedy przypomnieli sobie, że w tym psalmie jest ogromne wołanie: ratuj, ocal mnie, a potem będę rozgłaszał Twe imię wśród moich braci, bo Bóg nie lekceważy, nie gardzi prośbą, nie odwrócił się, On mnie wysłuchał. On sam jest Panem. Moja dusza będzie żyć dla Niego. Będę głosić Jego sprawiedliwość. Zobaczyli, usłyszeli, przekonali się i uciekli. Mam nadzieję, że kiedy do nas będą docierać te słowa w czasie liturgii, zwrócimy na nie uwagę i będziemy dziękować Bogu za to, że jesteśmy świadkami tych najważniejszych wydarzeń, że jesteśmy szczęściarzami, skoro zostaliśmy zaproszeni, by oglądać dzieło naszego zbawienia. I że ostatecznie gdzieś w naszej duszy i w naszej głowie, w naszym sercu pojawi się pragnienie uwielbienia Boga, uwielbienia Chrystusa, który, jak napisze święty Paweł w tym fragmencie drugiego rozdziału listu do mieszkańców Filipi, w tym przepięknym hymnie o uniżeniu, o upodleniu, o byciu ostatnim, o tej kenozie Chrystusa. Kiedy usłyszymy: On, choć istnieje w postaci Boga, nie za łakomy łup uznał być na równi z Bogiem, lecz ogołocił się. Z wyglądu postrzegany jak każdy człowiek, uniżył się, stając się posłuszny aż do śmierci, śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg go wywyższył i dał mu imię, imię nad wszelkie imię. Patrzymy na Jezusa, którego imię oznacza: Bóg jest zbawieniem, Bóg ratuje. I skoro mamy doświadczenie, przekonanie, że od momentu chrztu jesteśmy Chrystusowi, że choć nie pamiętamy tej chwili, przynajmniej większość z nas nie pamięta momentu swojego chrztu, to właśnie wtedy Ojciec Niebieski zaczął na nas patrzeć, dopatrując się, doszukując się w nas podobieństwa do swojego Syna. Co to oznacza? Że to w nas jest też ukryte imię Jezusa. I my mamy być świadkami i możemy być świadkami uratowania, zbawienia przez Boga. Bo Jezus Chrystus jest Panem, jest Bogiem, a my nie jesteśmy byle kim. Każdy z nas, i wy, i ja, jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. Dlatego dla każdego z nas jest szansa. O czym powie nam bardzo mocno opis męki Jezusa w redakcji właśnie świętego Łukasza. W tym najważniejszym momencie zobaczymy dwóch kakurgos, czyli absolutnie nie rokujących żadnych nadziei, no bo kiedy mieliby się poprawić, złoczyńców, przesiąkniętych złem do szpiku kości. To były zbiry zasługujące na śmierć. Żadnej nadziei na jakąkolwiek resocjalizację. Jeden z tych ukrzyżowanych bandytów bluźnił Jezusowi, ale drugi, tak, bandyta. Mówimy czasami w tradycji dobry łotr. Przecież te dwa słowa się wykluczają. Ten człowiek wiedział, że nie jest w stanie zrobić nic, by odkupić swoje winy. On doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że nie ma żadnej nadziei. Nie na tym świecie. Ale upomina tego drugiego bandytę, mówiąc: nawet wobec Boga, którego sądowi podlegasz, nie masz respektu? My odbieramy słuszną karę za to, co uczyniliśmy, lecz On przecież niczego złego nie uczynił. Jezusie, wspomnij na mnie, kiedy wstąpisz do swego królestwa. A Jezus odpowiada krótko: już dziś cię zapewniam, będziesz ze mną w raju. Albo w innych przekładach: zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Najstarsze manuskrypty tego tekstu nie zawierają żadnych znaków interpunkcyjnych, więc niektórzy traktują umieszczenie przecinka z pewną swobodą i dowolnością. My wierzymy w to, że ta obietnica Jezusa spełniła się chwilę po śmierci. Prośba o miłosierdzie i życie na wieczność. Czy to oznacza, że można być bandytą przez całe życie i na końcu powiedzieć: Jezu, ulituj się? Wiemy dobrze, że może nam nie wystarczyć czasu, żeby powiedzieć: Jezu, ulituj się, przed śmiercią czy w chwili śmierci. A niestety można też wejść w takie przyzwyczajenie do grzechu i uwierzyć tak bardzo, że Boga nie ma, że trudno będzie dopuścić do siebie myśl o miłosierdziu i prośbę o miłość i przebaczenie. Święty Łukasz po prostu pokazuje nam, że dla Boga dalej nie ma rzeczy niemożliwych, że On kocha, że On zbawia, że nikt, absolutnie nikt, nawet najgorszy zbir, nie jest wyłączony, nie jest wyrwany z serca Boga. A wiemy, że to serce chce zbawiać, chce kochać na wieczność. Dlatego po raz kolejny ucieszmy się tą miłością. Dziękujmy Bogu za to, że tak kocha, że jest Bogiem z nami, że jest Bogiem dla nas. I prośmy o to, byśmy nigdy o tym nie zapomnieli. Niech tak się stanie. Amen.
Słowo o słowie.